Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. 85 lat temu w holenderskiej stoczni we Vlissingen podniesiono polską banderę na legendarnym okręcie podwodnym ORP Orzeł. Wolności słońce, pieśni gazu, łódź nasza płynie w świata dan, z okrętu dumnie polska flaga, uśmiecha się do złotych fal. Tytuł jednego z wydawnictw dotyczących historii filmu, osiągnięć kinematografii brzmi Kino Wehikuł Magiczny. Dziś chciałbym, żeby ten wehikuł przeniósł nas 85 lat wstecz, ale nie tylko. Drodzy Państwo, goszczę w studiu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej Adama Kupaja, aktora Teatru Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Dzień dobry, Adamie.
Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Panie Redaktorze. Dziękuję za zaproszenie kolejne już, abyśmy mogli tutaj opowiedzieć o wspaniałej historii ORP Orzeł.
Adam Kupaj, gdy pojawił się po raz pierwszy w naszym radiu, wspomniał o swojej przygodzie z ORP Orzeł. Powiedz, jak ty zaokrętowałeś się na ten okręt?
To jest nieprawdopodobnie szalona historia, ale wszystko, co powiem teraz, jest prawdą. Jestem człowiekiem wielu pasji. Pasja jest jedną z rzeczy, która absolutnie rządzi moim życiem. No i podobnie było z Orłem. Historia z Orłem jest o tyle ciekawa. Powstał pomysł w polskiej kinematografii, aby po raz kolejny zbliżyć się i pomyśleć o historii legendarnego okrętu ORP Orzeł. No i jak wiadomo, takie produkcje powstają, poszukują aktorów, prawda? No i zostałem zaangażowany do filmu Jacka Bławuta Orzeł Ostatni Patrol, w którym wcieliłem się, otrzymałem rolę Aleksandra Kameckiego. Technika od spraw elektrycznych, o tak by można było powiedzieć na dzisiejsze czasy. No i bardzo lubię mieć taki background, taką jakby... Lubię wiedzieć, że jeżeli jest coś historycznego, coś opartego na faktach, to lubię się dowiedzieć też o tym troszeczkę w szerszej perspektywie, no bo zupełnie inaczej się wtedy, czy to gra, czy coś robi, jakby widzimy ten świat szerzej, szerokokątnym obiektywem, jak już mówimy o filmie. No i sytuacja była taka, że kiedy zostałem zaangażowany, zaczął się plan, w ogóle epicki plan, ale to pewnie o tym za chwilę opowiemy, ale kiedy chłopaki, marynarze, no bo w większości mężczyźni, tam jedna dziewczyna jako aktorka, to jest nieprawdopodobne, ale w większości mężczyźni na specjalnie zbudowanej hali, gdzie był podnośnik, niczym w Polowaniu na Czerwony Październik z Seanem Connery, taki naprawdę to wszystko wyglądało bardzo epicko. Mieliśmy swój bus, gdzie byli aktorzy mężczyźni, wszyscy ubrani w eleganckie uniformy. Chłopaki grali w karty, znani polscy aktorzy, którzy występują w filmie, grali w karty, a ja do tych kart jakoś tak nie miałem za bardzo ochoty i trzymałem w rękach wydanie książki Jerzego Pertka, legendarnego polskiego barnisty, Dzieje ORP Orzeł z 98 roku, wydanym nakładem wydawnictwa Gdański Dom Wydawniczy. No i ja się zauroczyłem w tej historii maksymalnie. To było jakieś, ja nie wiem, no po prostu to wszystko zaczęło we mnie rezonować od razu. Ta cała historia, ta legenda, ta energia, Jerzy Pertek, co jest bardzo ważne, bo ta książka, Jerzy Pertek jest najbardziej poczytnym i najbardziej płodnym polskim pisarzem marynistą. Jego życie zakończyło się w 89 roku. No i on zebrał z też swojej pasji ogromną wiedzę z podań. Przede wszystkim on miał możliwości takie, czasy komunistyczne, nie mógł jeździć po archiwach w Europie i na świecie, ale z kolei miał informacje z pierwszej ręki. On się urodził w 1920 roku, no i znał tych wszystkich marynarzy, którzy w trakcie wojny służyli i walczyli za Rzeczpospolitą. No i z tych opowieści jakby budował te książki. Do dzisiaj według eksperta, który pomógł mi tę książkę zrobić, Huberta Jando i oczywiście drugiego eksperta, Grzegorza Świątka, i Grzegorz, i Hubert są pod ogromnym wrażeniem, że mając tak mało wiedzy archiwalnej, przez niemożność dostania się, stworzył tak akuratną książkę, jeśli chodzi o sprawy historyczno-techniczne i w ogóle związane z samym przebiegiem służby. Ale wracając do meritum sprawy. Znalazłem się na tym okręcie, zacząłem czytać książkę i wpadłem w ten szaleńczo pasyjny nastrój, który oczywiście też, no tak jak mówię, to wyjątkowy plan. Sami mężczyźni, reżyser owładnięty tematem, to było jego marzenie od 10-15 lat, mówił mi o tym, spotykał się z dowódcami, kreował opowieści, cały czas na tym planie był takim światłem i zarażał jeszcze tych wszystkich ludzi. Robiliśmy spotkania takie jakby niczym dowódca przed tym na papierosku i opowiadał w wizjonerskim szale o historii Orła i cały czas był no, niebywale związany z tym tematem, co udzielało się i mnie. No, mnie nie trzeba dwa razy przekonywać, jak ktoś generuje taką energię wulkaniczną, jak reżyser generował, no to ja poszedłem za tym od razu.
Adamie, już wspomniałeś troszeczkę, że jesteś redaktorem najnowszego wydania książki o RPO-rze, które jest sumą właściwie doświadczeń historycznych Jerzego Pertka, ale również twoich refleksji na ten temat. Przypomnij nam, dlaczego Orzeł jest tak wyjątkową ikoną właściwie polskiej marynistyki?
Orzeł jest ikoną dlatego, że dokonał rzeczy, które na zawsze zapisały się w annałach historii marynarki wojennej i są taką biblią każdego marynarza. Wszyscy marynarze i osoby zainteresowane tematem wiedzą o legendzie Orła. No oczywiście legenda bardzo często ma to do siebie, że no, orzeł nigdy nie został odnaleziony. Orzeł zaginął i do dzisiaj nie wiadomo gdzie spoczywa na Morzu Północnym. I poszukiwania trwają nieustannie, aby odnaleźć wrak okrętu i dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z okrętem. Orzeł jest wyjątkowy już od samego początku, od samego pomysłu, dlatego że został zbudowany ze składek dobrowolnych mieszkańców całej Polski na budowę silnej marynarki wojennej. Powstał fundusz, to jest jakby dofinansowanie mieszkańców, cegiełki, wybijane pamiątkowe medale, które zebrały się na sumę, która pozwoliła zbudować tenże okręt w holenderskiej stoczni we Vlissingen. Orzeł został od razu zbudowany ze swoim bratem bliźniakiem Sempem. Wyglądały bardzo podobnie te okręty, prawie identycznie. No i to jest jakby przede wszystkim to, co jest takim pierwszym hakiem interesującym, że to jest okręt od narodu dla obrony Rzeczypospolitej. No a potem już wszystkie jego dzieje, dzisiejsza rocznica, kiedy nagrywamy ten odcinek, to dzisiaj 2.
Właśnie dzisiaj 2 lutego, dobrze, że wspomniałeś o tym, to jest dokładnie, drodzy Państwo, 85. rocznica podniesienia bandery na Orle.
Tak, to jest też niesamowite, że spotykamy się w takich okolicznościach, bo przyznam się szczerze, że mnie to umknęło. Tutaj strażnik Adam, nasz redaktor, właśnie złapał dokładnie ten termin, no i dzięki temu spotykamy się w takich, a nie innych okolicznościach. Ale już potem wszystkie te sytuacje działy się bardzo szybko. Nad Polską oczywiście zbierały się chmury wojenne, marynarze byli przygotowani, szkolenia, ale to też było coś takiego, że jak ten okręt powstał, to był jeden z najnowocześniejszych okrętów na świecie. On nazywano go krążownikiem podwodnym, bo w ogóle był jednym z największych. Zadawano sobie pytanie, czy tak duży okręt potrzebny jest na tak mały akwen i tak płytki, jakim jest Morze Bałtyckie. Bo mieliśmy oczywiście starsze okręty produkcji francuskiej, Wilka i Żbika i jeszcze jeden okręt, ale nie pomnę teraz. Były zdecydowanie starsze i mniej nowoczesne niż Orzeł i Sęp, które za chwilę miały wypłynąć i bronić bezpieczeństwa Polski.
Słyszysz? To szarża 5000 koni mechanicznych.
Ten moment, kiedy już wiedziano, że za chwileczkę będzie gotowy, to już samo przydzielanie marynarzy. Od razu dowódcą został wtedy uznany za znakomitego dowódcę Henryk Kłoczkowski, który zbierał sobie najlepszą kadrę. Istnieje list, to jest w ogóle niesamowite, Mariana Mokrskiego, geniusza, nawigatora, który pisze chyba do dziewczyny, że pomyśl o mnie, żebym dostał się na Orła, że w ogóle były ogromne marzenia, wielka ekscytacja, tak jakby dostać się do Teatru Narodowego w Warszawie i po prostu grać na największych scenach w Polsce, czy Teatru Starego w Krakowie. Z tą energią wszystko było związane, więc taki entuzjazm towarzyszył temu okrętowi i też całej jego historii. No ale bardzo szybko wybuchła wojna, bo tak naprawdę 10 lutego, już za chwilę, Orzeł wpłynął do Gdyni przy wielkiej fecie. To była ogromna impreza. Istnieją zdjęcia. Właśnie w książce, w tym nowym wydaniu, zawarliśmy kilka takich zdjęć z samego pojawienia się w Polsce. No to jest coś niesamowitego. Są wspaniałe reportaże, wielkie uniesienie patriotyczne, energia. No bo taki okręt, kiedy przypływa i jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy, to troszeczkę tak, jakbyśmy teraz wpłynął do nas okręt atomowy i byłby nasz. No okręt atomowy akurat jest za duży na nasz akwen, ale jakiś super nowoczesny okręt podwodny wpływa do nas i mamy coś, czym jesteśmy dumni i absolutnie ważni jakby w świecie obrony. A też jest ważne to, że 20-lecie międzywojenne, no Polska się odbudowywała. To nie było tak, że byliśmy bogaci. No właśnie dlatego ta ogólnonarodowa akcja, to wszystko wynikało z potrzeby serca. No i oczywiście to był też okres, gdzie naturalnym był ten militaryzm w sercach, taka ta energia, Bóg, honor, ojczyzna, to wszystko jest bardzo ważne, dlatego że ja widziałem reklamy, które mówiły o tych akcjach, ogólnie o zbieraniu, to wszystko jest czymś takim, że obrona ojczyzny to klucz do zrozumienia wszystkiego. I to jest w ogóle też bardzo ważne, co trzeba powiedzieć, bo to zupełnie inaczej niż się teraz o tym wszystkim myśli. No bo teraz można by powiedzieć, że to za dużo, czy to, że trzeba inaczej o tym myśleć, a to wtedy właśnie wyglądało trochę w ten sposób. I pamiętajmy o tym, miejmy tę świadomość, to jest bardzo ważne. No, ale bardzo szybko się dzieje, wybucha wojna, orzeł ucieka.
Ale troszeczkę właśnie spóźniony, prawda? Nie zdążył wyruszyć też na czas.
To są, tak, to są bardzo... Jest wiele teorii na ten temat, bo jakby taka teoria, która pojawia się tutaj właśnie w konsultacji z moimi przyjaciółmi, wybitnymi ekspertami Hubertem Jando i Grzegorzem Świątkiem, ja zasłuchany, no i oczywiście dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, panem Tomaszem Miegoniem i jego zastępcą, panem Aleksandrem Goskiem, rozmawialiśmy o tym bardzo długo, bo oczywiście jest ta teoria i ona jest najbardziej powszechna, że spóźnieni, że komandor Kuczkowski kazał wyjść ludziom do domów swoich, żeby po prostu odwiedzili rodziny. Tutaj jest bardzo dużo niejasności. No tak, mówi się o tym spóźnieniu, ale wydaje mi się, że żeby to tak złapać w jakiś sposób, to jest też taka sytuacja, że okręt oczywiście wyszedł późno, ale też pytanie tutaj się pojawia o komandora Henryka Kuczkowskiego. Bo komandor Henryk Kuczkowski był osobą bardzo dojrzałą już wtedy, jak na dowódcę okrętu podwodnego. Był po 40, to już więc to był bardzo starszy pan. A też musimy wziąć pod uwagę to, że służba na okręcie podwodnym to, że to jest piękne, ale i straszne. Dlatego większość marynarzy to byli młodzi ludzie, do 20, po 20 chwileczkę. No bo też zdecydować się na służbę na okręcie podwodnym jeszcze w tamtej technologii, kiedy to zupełnie inaczej wygląda jak teraz, okręt musiał się wynurzać co jakiś czas, silniki diesla musiały złapać powietrza, żeby natlenić cały okręt. Teraz okręt podwodny tak naprawdę może pływać w nieskończoność. W nieskończoność. Oczywiście to są jak tam, że 3 miesiące, 4, no bo jedzenie się kończy, zapasy i tak dalej, ale teraz nie ma takich problemów, a wtedy takie były. No i też wielokrotnie rozmawiając z ekspertami, zastanawiałem się nad tym, jaka musi być psychika. Wiadomo, młody człowiek jest bardziej ułański, ma więcej takiej brawury w sobie niż osoba starsza. No i tutaj jest też historia, której oczywiście nie chcę oceniać, ale Henryk Kuczkowski bardzo szybko zachorował. Tam się mówi, on był chory fizycznie, jakieś objawy mu towarzyszyły, no ale tutaj w rozmowie z ekspertami, no też może być to spowodowane stresem pourazowym. I są dokumenty na to, przecież od lekarzy jakiś, że to może być spowodowane po prostu jakąś nerwicą, stresem pourazowym, bo tak naprawdę kiedy wybucha wojna, orzeł rozpoczyna patrolowanie, jesteśmy zamknięci, pierścień jest zamknięty wokół Gdyni i wszystkiego, no i już na początku września okręt tak naprawdę ucieka. Oczywiście to było skonsultowane jakoś tam lepiej, gorzej z dowództwem marynarki wojennej, ale ucieka i ucieka do Tallina, do portu teoretycznie neutralnego, ale ucieka w taki sposób, że można odnaleźć w źródłach historycznych, że Henryk Kuczkowski był już tam wcześniej, miał tam znajomości, czyli jakby też jest coś takiego, że to jest ucieczka, która no, mogła mu pomóc po prostu odpocząć od działań wojennych i od tego stresu, który mu towarzyszył i tej nerwicy czy choroby, która miała go absolutnie wyniszczyć. No i oczywiście dopływają do tego Tallina. Tam dzieje się jedno z najbardziej legendarnych wydarzeń, czyli ucieczka ORP Orzeł z Tallina. To jest epickie wydarzenie. To jest wydarzenie takie, że Henryk Kuczkowski zostaje wyokrętowany decyzją marynarzy, no i zastępuje go młody, ambitny zastępca dowódcy Jan Grudziński. No i bardzo szybko okrętowcy decydują się na to, żeby uciec z Tallina.
No ale bo powiedzmy słuchaczom, że okręt, który zostaje internowany w Tallinie, jest rozbrojony przede wszystkim, prawda? Pozbawiony amunicji, wszystkich zamków i map i tak dalej.
Tak, bo to jest też taka sytuacja, że orzeł podał taką informację, że ma uszkodzone, czy jakąś tam część techniczną. No i żeby wpłynąć do portu w Tallinie neutralnego, no i tam się naprawić i wypłynąć. Nagle się okazało, że w tym raporcie neutralnym, w cudzysłowie, jest niemiecki okręt Talata. No i według prawa morskiego dopiero po 24 godzinach może wypłynąć takowy okręt. No ale ewidentne naciski niemieckich służb, mimo że to był port oficjalnie neutralny, były takie, że no, orła zaczęto rozbrajać, internowano go po prostu. No i tak miała się skończyć historia orła, no bo inne okręty polskie, czyli na przykład Semp, wspomniany tutaj chwileczkę, był internowany w Szwecji, no i jego kariera wojenna skończyła się bardzo szybko, bo tak naprawdę płynęli do Szwecji, internowanie i to już koniec. Żadnych działań wojennych. Semp dotrwał do lat 60., później lat 60. jakby w służbie polskiej marynarki, nie brał czynnego udziału udziału w zadaniach wojennych, znaczy bardzo szybko je skończył, o tak. No a orzeł właśnie został internowany i zaczęto rozbrajać ten okręt, wyciągano torpedy, a polscy marynarze bardzo szybko zdecydowali, że będą to wszystko sabotować. Obcinano linki od tych dźwigów, chowano jakieś rzeczy, nie potrafiono się skomunikować, nagle wszyscy przestali umieć mówić po rosyjsku. Działy się naprawdę cudowne rzeczy, było patrolowanie. Bosman Narkiewicz na rozkaz dowódcy pływał po basenie zamkniętego portu, niby ryby łowił, a on mierzył, jaka jest głębokość. I sprawdzano to wszystko bardzo dokumentnie i przygotowywano plan ucieczki absolutnej. Oczywiście to przede wszystkim jest bardzo trudne, no bo basen jest jakby zamkniętą przestrzenią, czyli ma taki falochron, no i okręty podwodne raczej nie wypływają z niego same, tylko są holowane, bo bardzo ciężko jest obrócić się okrętowi podwodnemu. No, ale oczywiście tu jest decyzja taka, że będą obrócą się i wypłyną.
Szturmować.
Szturmować tą sprawę. No i oczywiście przychodzi co do czego genialny Piasecki, jeden z kadry, no idzie, zagaduje oficera estońskiego i nagle w łeb dwóch oberwało do okrętu, no i decyzja, że z 17 na 18 września uciekają. No i sytuacja właśnie wyglądała w ten sposób, że już marynarze chodzący obcięli liny sumowe, no i tych dwóch estońskich marynarzy w głowę.
Ogłuszono tylko,
nie zabito, bo to też zaraz bardzo ważne, bo co się z nimi wydarzyło, jak kapitan Grudziński już wtedy, kapitan okrętu, postąpił z nimi później. No ogłuszono, wsadzono na okręt i rozpoczęto szturmowanie tego falochronu, tego zamknięcia portu. No i to jest oczywiście sytuacja bardzo skomplikowana, dlatego że Estończycy rozpoczęli bardzo szybko, aczkolwiek tutaj też się mówi, że Estończycy celowo nie trafiali w orła, że były jakieś problemy, że nie można było trafić, oczywiście był ostrzał, ale też być może znaczy są ku temu jakieś jakby znaki, że mogli po prostu celowo nie trafiać, żeby pozwolić mu w jakiś sposób uciec. No ale wiadomo, musieli wykonać działanie. No i orzeł, wypływając, prawie wszystko się miało udać i nagle zahaczył się, jakby podbiło go do góry i zahaczył się na betonowym falochronie. I orzeł stał w miejscu przez chwilę. Nagle diesle zaczęły mocno pracować. Wielka chmura dymu. Strzelanie do niego. No i po wielkich próbach, no dzięki tej chmurze dymu został zasłonięty, no bo działał na pełnych obrotach, wycofał się, no i nagle rozpoczął swoją ucieczkę ku wolności. I oczywiście ruszył pościg, a orzeł bardzo szybko się zanurzył i położył na dnie. I czekał. Nie uciekał, bo można byłoby go wysłyszeć i tak dalej. Dopiero kiedy sytuacja się uspokoiła, bardzo cichutko odpłynął, no i rozpoczął swoją wielką przygodę. Oczywiście tutaj warto wspomnieć o tym, że Estończycy, Rosjanie powiedzieli, że skoro nie potraficie obronić, my to my do was przyjdziemy.
Właśnie, to pretekst wejścia Estonii,
to bardzo,
armii radzieckiej z czerwonej.
Bardzo, bardzo to zostało, od razu oczywiście to zostało o tym powiedziane i poszukiwania. Orła rozpoczęto na szeroką skalę, no ale nie odnaleziono go. I co się dzieje? Blisko Gotlandii wyrzucają tych dwóch marynarzy. Marynarze estońscy otrzymują butelkę dobrego alkoholu i chyba po $50 na głowę. I oczywiście...
Rekompensata.
Tak, i dostają szalupę, bo każdy okręt podwodny wtedy miał szalupę własną okrętową i szalupą odpływają na Gotlandię i są jakby bezpieczni. Grudziński decyduje się na patrol po Morzu Bałtyckim dalej, mimo że nie miał uzbrojenia. Znaczy, wiadomo, jak okręt się pojawiał, to od razu strach i wszyscy się bali. Wtedy były naturalne prawa międzynarodowe, że okręt się wynurzał, komunikował, że jest i rozkazywało poddanie się. Nie było tak, że Niemcy potem to zniwelowali. Niemcy, mam na myśli...
Armia hitlerowska.
Armia hitlerowska, tak. Zniwelowała to i strzelała do wszystkiego, co po prostu się ruszało w późniejszym etapie. Znaczy, bardzo szybko, ale jakby w późniejszym etapie. Ale tak to według prawa międzynarodowego komunikowało się wszystkie rzeczy, no żeby jakby załatwić sprawę polubownie, a nie od razu atakiem. No i orzeł jeszcze patroluje cały miesiąc. I co jest najważniejsze? W Tallinie zostali pozbawieni map dna morskiego. No i tutaj jest jeden z największych wyczynów wojny, jeden z historii, która jest mówiona na wszystkich uniwersytetach morskich, wszystkich akademiach wojennych, akademiach morskich. Marian Mokrski, nawigator, został tylko stary niemiecki spis latarni. No i spis latarni, no jakby on nie zawiera głębokości czy takich bardzo szczegółowych informacji odnośnie tego, jak wygląda mapa dna morskiego. I on na podstawie swojego umysłu stworzył mapę przepłynięcia orła i kursów, żeby przejść całe Morze Bałtyckie, cieśniny duńskie i dopłynąć do Anglii. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądała sytuacja na orle, jak on powiedział, że on to zrobi, jak spojrzeli na niego wszyscy. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, bo to, jak sobie wyobrażam jakąś scenę, jak musiało wyglądać to podjęcie decyzji, ten stres, odpowiedzialność. Przecież okręt mógł zaryć o każdy kamień wystający, a przejście przez sundy, drodzy państwo, to jest sytuacja absolutnie wybitna, bo to nocą. Niektóre głębokości są 20-30 metrów. To są po prostu rzeczy absolutnie, absolutnie szalone. Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, a tam już byli Niemcy. Oni mogli zakończyć żywot bardzo szybko. Ale, drodzy Państwo, nie wydarzyło się nic złego. Dopłynęli do Anglii. No i zostali przywitani przez HMS Victorious. I oczywiście jest niszczyciel. Niszczyciel, mały okręt, to wtedy się nazywało kontrtorpedowiec. Ta nazwa niestety już nie funkcjonuje. A niszczycielem, kontrtorpedowcem jest również błyskawica. I HMS Victorious był bardzo podobny, gabarytowo starszy, co nasza błyskawica, nasza Duma w Gdyni. I oni rozpoczęli, jest taka anegdota bardzo fajna, że oni zaczęli się ścigać. Bo żoł był super szybkim okrętem. I zaczęli się ścigać, że popisywali się. Niszczyciele są bardzo szybkimi okrętami. Okręty podwodne raczej nie były, ale orzeł miał zdolności, że na powierzchni potrafił płynąć bardzo szybko. I tam
do 20 prawie węzłów.
Tak. No, w dzisiejszych czasach jest tak, że okręt podwodny, na przykład atomowy, płynie bardzo wolno na powierzchni, a sprawnie pod wodą. A wtedy było jakby na odwrót. Tak, no bo bo wtedy okręty podwodne to jest w ogóle inna też technologia. Okręt podwodny miał działo, okręt miał działka przeciwlotnicze, szalupę. To były okręty z możliwością zanurzania się. Bo to nie jest, to w ogóle trzeba inaczej w ogóle myśleć o samej technologii działania okrętów wtedy i teraz. No ale dopłynęli się, ścigali podobno z Victoriousem. Który szybszy? No i Victorious dociskał, no takie wiadomo, ja bardzo lubię tę anegdotkę. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Myślę, że jest, no bo to ona została w pamięci zbiorowej w jakiś sposób. Oczywiście zostali przyjęci jak bohaterowie w tej Anglii, w Rosyth. I tam już na miejscu byli kompanii z ORP Wilk, starszego polskiego okrętu francuskiej produkcji, który przebił się wcześniej. No i wielka radość, wielkie spotkanie. No i teraz tylko czekamy na patrole, czekamy na walkę, czekamy na to, żeby dostać zadania. No i delikatnie, sukcesywnie, po jakichś remontach zaczęli być instalowani do patrolu. No i te zadania się coraz bardziej rozwijały. Podczas jednego z patroli 8 kwietnia 1940 roku zatapiają Rio de Janeiro. To jest o tyle ważna sprawa, bo no, zatopienie jednego statku, nie jest statku handlowego, nie jest, no, jakby można powiedzieć, jakimś wyczynem. Ale sytuacja tutaj jest absolutnie kluczowa, dlatego że kapitan Grudziński skomunikował się ze statkiem Rio de Janeiro. No i to jest statek transportowy, czyli teoretycznie nie można by się niczego nie spodziewać. Wszystko jest dobrze. No ale coś było nie tak. Grudziński zobaczył przez peryskop, że jest zamalowana nazwa oryginalna. Coś tu jest nie tak. A nie ma kontaktu zwrotnego z tym statkiem. No i drugi komunikat. Ostrzeżenie o strzelaniu za chwilę torpedowym. No i wystrzelono pierwszą torpedę. I zobaczono popłoch na statku i zobaczono żołnierzy niemieckich. Orzeł obrócił się, wystrzelił drugą, okręt zatonął i sytuacja wyglądała tak, że to byli żołnierze, którzy już za chwileczkę mieli dokonywać inwazji na Norwegię, operacji Wesseren Übung. To było takie preludium uwertura. Zgłoszono to do admiralicji brytyjskiej, że taka, a nie inna sytuacja, ale nie wiadomo, dlaczego admiralicja brytyjska nie potraktowała tego w jakiś sposób, no nie wiem, poważny, czy no być może wiedzieli i nie chcieli.
Może nie mieli środków, żeby zapobiec.
No tak, ale też nie była potraktowana, ale to tak naprawdę śmiało można powiedzieć, że orzeł odkrył plany inwazji na Norwegię. To jest ta sytuacja. No i potem ten ostatni patrol, o którym opowiada film. No nie wiemy, co się stało. 23 maja 1940 roku otrzymują bardzo szybkie, według źródeł jest to około 20, ale chyba to było około 23, bo badania tutaj Hubert Jando prowadzi bardzo szczegółowe badania, więc to też jest, to wszystko odkrywamy. Pojawiają się w archiwach rzeczy. Nie wszystko jest odtajnione, drodzy Państwo. To jest też bardzo ciekawa rzecz, że nie wszystko jest odtajone dotyczące orła, no bo to, że wojny to jedno, ale co dotyczy orła, więc to jest bardzo też ciekawe, co tam jeszcze się znajdzie w późniejszych latach. No ale właśnie sytuacja z tym wypłynięciem na ten ostatni patrol jest o tyle ciekawa, że komandor Piasecki ze swoją żoną Krystyną byli w kinie i nagle do sali kinowej weszli żołnierze i że ma się szkołać na patrol. No i został wyznaczony sektor i okręt wypłynął, no, czy mogę powiedzieć, w trybie awaryjnym? Myślę, że mogę powiedzieć w trybie awaryjnym, na patrol, który musiał dokonać. No i wypływa 23 maja. No i słuch po nim zaginął. Zostają wysłane meldunki z korektami kursów. Orzeł nie odpowiada. No tu oczywiście orzeł mógł nie odpowiadać z tego względu też, że no nie chciał tworzyć możliwości łatwego zlokalizowania jednostki. No i po prostu przyjmował meldunki, no i tylko je realizował. Oczywiście jest teorii na temat tego, jak zatonął, jest bardzo dużo. To książka Jerzego Pertka świetnie wyjaśnia i oczywiście książka Huberta Jando, jego dzieło życia, Opus Magnum, jeśli chodzi o Orła, historia Orła Orpeorze i hipotezy jego zatonięcia. Polecam Państwu bardzo serdecznie, bo wszystko jest tam bardzo szczegółowo rozpisane, z czym można się zapoznać. Ale hipotez jest bardzo wiele. Są miny zabłąkane, są jakaś blokada minowa, są inny okręt, że być może na początku od razu patrolu, że w środku zmiana kursów, walka z okrętami, niemieckie lotnictwo. Masa hipotez, ale co się okazuje? Wysoce prawdopodobnym jest to, bardzo wysoce prawdopodobnym jest to, że orzeł został zatopiony przez angielski samolot. Co jest bardzo, bardzo
smutne,
bardzo smutne, bo to... I oczywiście 11 czerwca zostaje podane do wiadomości, że orzeł przez to, że nie daje znaków życia, został uznany za zaginiony, zostaje. Morale bardzo się psują, bo orzeł był naprawdę taką i dla angielskich marynarzy, i dla wszystkich taką no, czymś wielkim. No i społeczność w ogóle angielska przyjmowała ich do domów. Są wspomnienia z tym związane ludzi tam żyjących i to jest w ogóle no, bardzo dużą energią odbił się w społeczności angielskiej historia Orła, ale też i marynarze, cały ten okręt. Ale co chcę powiedzieć, jeśli został, tak ja sobie zawsze myślę, nie mówiono już niestety o tym, bo Niemcy, hitlerowcy realizowali taką politykę, że po prostu strzelali i zatapiali. No i sytuacja mogła wyglądać tak, że jest meldunek jednego angielskiego pilota, który mówi o okręcie, który płynie, znaczy który stoi, że coś jest nie tak. Być może była awaria na okręcie Orła, nie rusza się i nagle rozpoczęto, jest opisany ten meldunek, że nagle rozpoczęto szybkie schodzenie na dół, bo widać było, że może była zepsuta radiostacja, no bo mogli się skomunikować. Radiostacja często się psuje. To jest narzędzie do komunikacji, a woda, różnego rodzaju rzeczy mogą ją uszkodzić, nie mogli się jak skomunikować i proszę sobie wyobrazić to, jak oni zaczęli, że dostrzegli, że samolot lecący, zniżający się będzie bombardował. No i zbombardowano okręt, znaczy meldunek tak mówi, że wypłynęła ogromna plama ropy i jakieś rzeczy. No jak plama ropy wypływa, no to jest raczej po okręcie, no bo to zbiorniki znajdują się pod okrętem, czyli jakby okręt musiał zostać... No nie wiemy, czy kiosk został zniszczony, przełamany, czy co się wydarzyło, no ale według badań ekspertów wspomnianych tutaj przeze mnie i ta hipoteza wydaje się być bardzo, bardzo sensowną hipotezą, dlatego że po prostu, no... Nie ma w różnych archiwach na całym świecie, Kriegsmarine, holenderskich archiwach i tak dalej. Idealnie ta sytuacja pasuje do tego, co opowiadam. No, myślę sobie o tym, że no, można oczywiście powiedzieć coś takiego. Spotkałem się z takimi opiniami, że Anglicy no, zatuszowali to. Ale z drugiej strony, ja się zastanawiam zawsze, co bym zrobił, gdybym był admirałem floty. I gdybym miał angielskiej, i gdybym miał Orła, który wiem, jaki wpływ miał na no, społeczność całą morską, wojenną, i on by mi zatonął przez wypadek po prostu. No nie wiem, czy ja bym dał do wiadomości, że zatopiliśmy Orła. Na zasadzie morale tak, to...
Z tym, że na wojnie zdarzają się niestety takie rzeczy, że zabija się swoich kolegów, partnerów.
No tak.
No tragedia. Mimo tej smutnej historii i tych wielu niewiadomych, które są związane z Orłem, orzeł został w pamięci Polaków jako symbol ukochania Morza Bałtyckiego i tego ducha walki Polaków.
Jest peryskopowa.
Jest peryskop góra.
Adamie, wracamy na Orła 85 lat później. Trochę może wcześniej, bo film zrealizowano w którym roku?
W 2019 roku.
I teraz musisz się podzielić z nami wrażeniami. W ogóle jak się to odbywało? Jak zrekonstruowano wnętrza? Jaka atmosfera na planie?
To była wspaniała przygoda. Bo tak jak powiedziałem na początku, że mężczyźni, większość obsady.
Młodzi, bo to...
Młodzi mężczyźni, tak. No i jedna dziewczyna, która była dziewczyną jednego z marynarzy. No, no taki, wiecie, motyw miłości też oczywiście na takim wspomnienia. I sytuacja na planie była taka, że w wynajętej hali pod Warszawą został zbudowany taki siłownik, na którym były zbudowane poszczególne segmenty, czyli na przykład centrala główna, torpedownia. I te segmenty były na ten podnośnik jakby instalowane, no i odbywały się odpowiednie sceny, wchodziło się po wielkiej drabinie, zamykało się ten klaustrofobiczny. Orzeł został tak zrekonstruowany, no właśnie eksperci, o którym mówiłem, Hubert Jando, fascynaci też, wspaniali ludzie, Hubert Jando i Grzegorz Świątek weszli na okręt, czuli się absolutnie jak tam. Widziałem, w samych ich oczach widziałem tę energię, przeżyli całe życie i byli na Orle. Oni byli na Orle chwilę, to było bardzo wzruszające, przynajmniej dla mnie. To było coś nieprawdopodobnego, bo zamykano normalnie włazy i graliśmy sceny. Gorąco, 40 stopni, pot się leje, w jednym przedziale 30 osób, czy tam 25, duchota, musieliśmy chwilę odpoczywać. Lato, lipiec, nie wiem, na dworze 35 stopni, dzikie szaleństwo. No i to wszystko ruszało się, no bo wiadomo, okręt podwodny zanurza się, czyli opadamy, wznosimy się, czy są jakieś ataki torpedowe, bomb głębinowych, no i to wszystko po prostu działało tak, tak. Myśmy fruwali tam razem z okrętem i tylko zmienialiśmy te moduły główne, które były nakładane, no tak został zorganizowany. Zachęcam Państwa do sprawdzenia sobie właśnie polowania na Czerwony Październik w grafice, żeby znaleźć zdjęcie właśnie, jest takie fajne zdjęcie, oni są tacy przechyleni, Sean Connery chyba tam stoi, nie wiem, czy Denzel Washington tam nie stoi, ale jest takie zdjęcie, no to myśmy mieli tak samo, tylko nie tak duży, bo wiadomo, w polowaniu na Czerwony Październik jest to okręt nuklearny, czyli znacznie większy, a to nie był tak duży okręt, więc moduły były mniejsze i na pewno siłownik również. Ale to była ta sama metoda realizacji, więc to było fascynujące. No i też w ogóle takie zgranie nasze, taka też, taka ta chęć, no nie wiem, jak panowie się spotkają i chcą tak, nie wiem, jakieś współtworzyć taką historię. No i też aktorzy byli wspaniale dobrani, tutaj rola Jacka Bowuta, reżysera, że jakby też odnalazł takich, których ta historia bardzo dotknęła i też jakby żyła w nich. Mieliśmy konsultantów związanych ze środowiskiem morskim, więc to też mieliśmy takie, byliśmy briefowani odnośnie tych rzeczy, odnośnie zachowań i to też jest, to w ogóle to, drodzy Państwo, jak te kostiumy, jak ja włożyłem te kostiumy, te swetry, te, to było coś...
Drodzy Państwo, Adam przyszedł do studia dzisiaj w czapeczce.
A, w dokerce, tak. Ja mam takie golfy właśnie marynarskie, bo ja to bardzo, bardzo jakby z tamtego planu, ja bardzo jestem związany i bardzo to była wspaniała przygoda. No i tam wspaniała też charakteryzacja. Takie umęczenie i udręczenie tym klaustrofobicznym światem. No ale plan oczywiście tam trwał. No i były oczywiście zdjęcia morskie. Moja postać nie była na zdjęciach morskich, bo to był zbudowany kiosk, czyli ta górna część okrętu na takiej barce. I oni grali, tak, ja nie sobie tam...
Ale jak
nie...
to się zanurzało wszystko? I
nie, to się nie zanurzało, nie. To, bo w ogóle zostały zrobione komputerowo. Aha. To jest komputerowo zrobione, tak, orzeł, jakby takie zanurzanie pełne, że widzimy na ekranie. To jest bardzo, bardzo to jest dobrze zrealizowane i z bardzo dbałością o detale. Sama ta komputerowa wizja tego okrętu, no i to wszystko... To służyło temu, żeby no, w jak najlepszy sposób oddać też te technikalia. No wiadomo, koszty zbudowania okrętu czy czegoś są... No, to, więc musieliśmy sobie też jakoś radzić, żeby to wszystko stworzyć i oddać jak najlepiej. No ale to właśnie sceny na zewnątrz okrętu, tak jak mówię, były zbudowany kiosk i spalenie papierosów czy coś, no bo też musiała być chwila oddechu. Ale w ogóle też o tyle mnie bardzo podobał się sam koncept reżysera na film, dlatego że on jest... Ktoś może powiedzieć, że w jakiś sposób dziwny, ale jeśli przyjrzymy się temu dobrze, to ten okręt w jakiś sposób komunikuje się z załogantami. No bo jeżeli zobaczymy te kadry, które spoglądają na marynarzy, jakiś dziwny, tam są takie dziwne ujęcia jakby patrzące, wspaniała praca.
Przez luki jakieś.
Tak, ale to jakby okręt patrzył, te dźwięki, które zostały stworzone, one są jakby językiem okrętu, to jest jakby zjednoczenie się z tym całą załogą, że okręt też jest bohaterem. Że historia jest historią, domniemywanie...
Żyje sam w sobie,
no bo ja pragnę tylko powiedzieć, że jak zacząłem jakiekolwiek inicjatywy z okrętem, związane czy właśnie książka, czy ja zrobiłem jeszcze słuchowisko, jak wybuchła pandemia, poświęcone Orłowi, to było przed książką, to spotkałem się z wielką życzliwością środowiska marynarskiego, wielką. Z komandorem Tomaszem, komandorem poruczykiem Tomaszem Witkiewiczem, byłem dowódcą ORP SM, komandorem porucznikiem Łukaszem Szmiglem, który wtedy był dowódcą ORP Orzeł, a teraz jest dowódcą operacyjnym, jest z dyrektorem Muzeum Marynarki, z wicedyrektorem, z ekspertami. Całe to środowisko, ono jest tak wspaniale nastawione do w ogóle jakichś działań na temat popularyzacji, że to tylko ujmuje, zachęca i chce się robić.
Czy patrzyli bardzo krytycznie na wasze działania właśnie pod pokładem?
Ale konsultowali oczywiście rzeczy, to też jest super. To jest sama taka właśnie próba, ale też właśnie aktorzy, wszyscy mieliśmy taką ochotę, że no bo jak jest film kostiumowy, no bo umówmy się, to jest kostiumowy film i są te wszystkie rzeczy, nie wiem jak sobie tu rozmawialiśmy w kularach, że czapki na okręcie czy coś, to są też takie rzeczy, że nagle się człowiek zastanawia, że chodzili wtedy w czapkach, ale wtedy inaczej myślano o modzie, inaczej ona znaczyła, to są pewne symbole, elegancja.
No właśnie ja tak się zastanawiałem, jak długo już w działaniach prawie że bojowych tak są pięknie ubrani oficerowie w czapkach marynarskich, no ale gdzieś to rzeczywiście był taki sznyt, prawda? Taki przedwojenny, oficerski sznyt.
Zdecydowanie tak i w ogóle oni mieli pełną garderobę, mieli jakby oficjalne rzeczy takie galowe i to wszystko było na okręcie. Też taka dbałość o prezencję i o wszystko, co jest właściwa tamtym czasom.
praca z reżyserem. Czy był wielkim katem, usiłując was wtłoczyć w tę klaustrofobiczną atmosferę, wyciągnąć ten klimat, no, z jednej strony beznadziei, jakiegoś obłędu, oczekiwanie 60 paru ludzi pod wodą na najmniejsze odgłosy przerażające lub odgłosy nadziei. Jak to wyglądało? Czy praca z reżyserem, czy dużo czasu poświęcaliście na to, czy po prostu was zamykał i czekał, co z wami będzie?
Nie, Jacek Bławu, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, Jacek Bławu był owładnięty tą wizją, tak jak już mówiłem, i to praca z nim na tym planie była wspaniała. Wspaniała, absolutnie. Dbał o nas bardzo, przerwy, tutaj musieliśmy wychodzić na chwilę, no bo też to naprawdę można było zasłabnąć po jakimś dłuższym czasie kręcenia w zamkniętej przestrzeni, nie wiem, godzinę, no to tam jest 45 czy 40 stopni przy masie chłopów, no ale to też wszystko dawało wiarygodności wszystkim rolom, ale Jacek był po prostu, on miał to wszystko w sobie. Odprawiał z nami spotkania, rozmawialiśmy o tym, on ciągle dorzucał jakieś anegdoty. Podchodził do aktorów głównych, czy na przykład do mnie podchodził, bo ja opowiadał o Bogusławie Kameckim. Ja zagrałem rolę Aleksandra Kameckiego, to muszę teraz o tym opowiedzieć. I tak się okazuje, że chyba jedynym synem załogantów, który żyje, jest Bogusław Kamecki. Większość też nie miała, no bo nie miała dzieci. Ale Bogusław Kamecki. I niestety nie poznałem go na planie, ale jak ja robiłem słuchowisko, to powiedziałem sobie, że muszę poznać mojego syna. Jaka to jest wzruszająca i smutna historia, szanowni państwo. Pojechałem do, właśnie Hubert, Jando i Grzegorz Świątek mi załatwili spotkanie, usiedliśmy tam u niego i zaczęliśmy opowieść. Bogusław Kamecki, czyli syn, on jest 39 rocznik. I on się urodził w październiku, a jego ojciec wypłynął we wrześniu.
Nie zobaczył.
Nie zobaczył nigdy.
Ani ojciec syna, ani syna.
Nigdy nie zobaczył, no bo już rok później niecały zginął. To jest też taka sytuacja, że ja chciałem wyciągnąć jak najwięcej informacji, ale on ich po prostu nie miał. Jedyne co on opowiadał, że biedę klepali, no bo pomagał Anglikom, no Rosja już po wojnie, wiemy jak było w Polsce. To nie było miłe, bo za to też obrywali, jakby że ojciec walczył po stronie angielskiej. No ale to jest o tyle wzruszające, że opowiedział mi kilka anegdot, które chodzą i kilka zdjęć pokazał, bo Aleksander Kamecki robił fotografię. Ja widziałem te zdjęcia, które robił. No to wszystko jest coś niesamowitego. No ale właśnie te historie, to też reżyser mi o nim opowiedział, a ja spotkałem się z nim jeden do jeden i było dla mnie... W książce istnieje takie piękne zdjęcie, które pozwoliłem sobie jako redaktor zamieścić, kiedy stoję obok mojego syna. I to jest niesamowita sprawa, no bo wiedzą państwo, no tak jak mówię, ja raczej jestem osobą sentymentalną, i lubię mieć to wszystko tak jakoś bliżej siebie. No i to było dla mnie bardzo wzruszające spotkanie. A i pan Bogusław wiele opowiedział o morzu, no bo też jest związany z morzem jakby w cywilnej marynarce. To też wszystko nadawało pewnych wspaniałych kontekstów. No i non-stop właśnie jakby takie bodźcowanie aktorów takimi anegdotami, sytuacjami. Co by było gdyby? A to, no bo też jakby to było film trochę, co by było gdyby.
Bo to jest fikcyjna historia,
tak,
prawda?
No bo my nie wiemy nic, nie ma żadnego meldunku, no być może w tych utajnionych, ale...
Prawdziwy jest klimat tych pomieszczeń, odczuć ludzkich, lęków, radości i to jest prawdziwe w tym filmie. Adamie, następny etap, bo na tym się nie skończyła twoja przygoda z ORP Orzeł, prawda? To był dopiero początek.
Tak, to był początek i jak wybuchła pandemia, ja postanowiłem, że napiszę swoje pierwsze w życiu słowisko. No i to był jakby pierwsza rzecz, a potem pojawiła się właśnie pomysł taki, że kurczę, może bym wznowił książkę. Ona taka fascynująca dla mnie była. No i też zebrałem sobie, no bo nie dość, że zebrałem, udało mi się zebrać wspaniałą ekipę bardzo zainteresowanych ludzi, no to jeszcze odświeżyłem tę książkę. Zainspirowałem się grafikami z pierwszego wydania, ale też odnalazłem Olę Komudę, która wzbogaciła tę książkę bardzo oryginalnymi ilustracjami, no bo malarstwo marynistyczne kojarzy się z dużym realizmem i Adamem Werką. A właśnie ja poprosiłem o taką pewną baśń. Baśń dlatego, że baśń ani nie jest pozytywna, ani nie jest negatywna. Baśń jest tajemnicza. I Ola Komuda zrobiła wspaniałe ilustracje do tejże książki, no bo też chciałem coś innego, czegoś pragnąłem. No ja oczywiście poszukałem nowych zdjęć, Muzeum Marynarki Wojennej, gdy mi udostępniło nowe zdjęcia, żeby też ta książka miała jak najwięcej nowej treści.
Drodzy państwo, kino Wehikuł Magiczny, ten wehikuł przeniósł nas dzisiaj, dzięki osobie Adama Kupaja, 85 lat historii. Książka Dzieje ORP Orzeł, Jerzego Pertka. Nowe wydanie tej książki jest dostępne w księgarniach, a dla naszych słuchaczy dwa egzemplarze będą do dyspozycji. Oczywiście zaraz po audycji usłyszą państwo pytanie, łatwe pytanie, na które odpowiedź była w tej audycji. Adam, ja ciebie jeszcze poproszę, żebyś przytoczył słowa reżysera filmu, które chyba mogą być takim przesłaniem dla wszystkich miłośników tej historii.
Często jednak zastanawiam się nad tym, czy to dobrze, że go znajdziemy. Czy nie lepiej byłoby, gdyby stan rzeczy nie uległ zmianie, a orzeł kontynuowałby swój patrol na Morzu Północnym? Bo jak go odnajdziemy, to coś się dokona, coś się zamknie. A ja nie chciałbym, żeby się coś zamknęło.
W 85. rocznicę podniesienia bandery na legendarnym polskim okręcie wojennym ORP Orzeł rozmawialiśmy o dziejach tego okrętu i o nowym filmie i nowej książce na jego temat. Gościem Radia Rodzina był Adam Kupaj. Dziękuję Ci bardzo, Adamie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Legenda żyje.